Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry, a moim Państwa gościem jest Wioleta Heręźlak, jeszcze do wczoraj przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w magistracie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, wczoraj odwołano Panią z funkcji przewodniczącej Sejmiku. Czy czuje się Pani zdradzona przez środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, które wcześniej rekomendowało Panią na to stanowisko, wczoraj w części głosowało za Pani odwołaniem?
Czuję przede wszystkim ogromną satysfakcję, że mogłam być przewodniczącą, że 30 radnych zaufało mi i wybrało mnie na tą funkcję. To rzeczywiście było wielkie zobowiązanie i bardzo trudne zadanie, bo przypomnę, że przewodniczący reprezentuje wszystkich radnych, niezależnie od opcji politycznych, dba o harmonię przebiegu całego procesu, kiedy odbywa się sejmik. Zatem bardzo, bardzo trudne zadanie i nowe doświadczenie dla mnie. I za to wczoraj wszystkim radnym podziękowałam.
Ale od tamtego momentu po drodze wydarzyło się bardzo wiele.
Od tamtego momentu wydarzyło się bardzo wiele, panie redaktorze.
Już wczoraj nie udało się tej większości, którą panie popierały na początku, utrzymać.
No to też byłoby zbyt naiwne sądzić, że w trakcie pracy nic się nie wydarzy i w trakcie obrad też nie będzie się nic działo. Zatem ja dzisiaj mam taką refleksję, że tak naprawdę urzędnik radny to jest funkcja służby wobec tych, którzy nas wybrali, czyli w tym przypadku mieszkańców województwa lubuskiego. Ale w żaden sposób to nie jest sługa. Zatem nie może być to osoba bezrefleksyjna, osoba, która nie ma własnego zdania, która też nie ma własnych emocji, uczuć, tak? I moment, w którym powstał Klub Samorządowy Lubuskie, to był ten moment, kiedy też wyraziliśmy bardzo dobitnie to, że nie mamy zgody bycia służącym, nie mamy zgody na to, aby bezrefleksyjnie podejmować decyzje albo też nie zadawać trudnych pytań.
Tylko wśród argumentów wczoraj za odwołaniem pani pojawiał się też, że nie ma pani kompetencji do bycia przewodniczącą i że przerywa pani za często sesję.
No tak, tylko panie redaktorze, to jest oczywiście słowotok, z którego nic nie wynika, bo nie robiłam nic, co byłoby wbrew statutowi województwa lubuskiego. Statut zakłada, że przewodniczący może robić takie przerwy, a przypomnę, że te przerwy były wtedy, kiedy dochodziło do dużych sporów i bardzo niejasnych odpowiedzi, które nie zaspokajały radnych tak, aby rzeczywiście świadomie, rzetelnie i racjonalnie podjąć decyzję, jeśli chodzi o uchwały, które były przedstawiane przez zarząd. To był ten czas, kiedy trzeba było dłużej popracować, dłużej też porozmawiać, wyjaśnić. I to jest też prerogatywa przewodniczącego, który może właśnie w takich sytuacji zarządzić przerwę, która ma służyć tej refleksji. I ja w całej rozciągłości z tego korzystałam wtedy, kiedy uznawałam, że potrzebna jest taka rozmowa i potrzebne są te wyjaśnienia, aby nie dochodziło do spięć podczas sesji.
Skoro wczoraj udało się zdobyć większość tym, których chcieli pani odwołania, dlaczego postanowiła pani drugi raz wejść do tej samej wody i jeszcze raz kandydować na to stanowisko przewodniczącego sejmiku, skoro wiadomo było, że już tej większości poparcia się nie uzyska?
Tak jak pan redaktor zauważył też na pewno jako baczny obserwator sceny politycznej, że tak naprawdę wszystkie większe kluby zgłosiły swoich kandydatów, bo i Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło swojego kandydata, zatem uznaliśmy, że my też jesteśmy klubem, który w każdej sytuacji może zgłosić kandydata na każde stanowisko, które jest przypisane do sejmiku.
No, doszło wczoraj do ciekawej sytuacji, bo klub Koalicji Obywatelskiej zgłosił Wacława Maciuszonka z bezpartyjnych samorządowców, którzy do tej pory wydawałoby się z wami współpracowali jako klubem samorządowe lubuskie.
No i to chyba jest największe zaskoczenie, bo też PSL, który tak bardzo dbał o pryncypia i o swoje własne zasady, czyli przewodniczący mógł być według umowy koalicyjnej z PSL-u, nagle ma zgodę na to, żeby to była osoba niezwiązana z PSL-em. Ale ja myślę, że to jest do rozważenia w gronie samego klubu PSL-u. To jest ich problem. Natomiast na pewno nikt z nas nie sprzeda się za jubileuszowe srebrniki, bo za to, żeby być przewodniczącym jakiejś komisji, nikt nie będzie oddawał swojego honoru. To jest absolutnie... To też było to doświadczenie, którego wcześniej nie miałam, a którego byłam świadkiem, jak dalece można ulec pokusom związanym z tym, aby kolejny raz podporządkować się właśnie koalicji rządzącej.
A Wacław Maciuszonek takim pokusom uległ? Czy on został jakoś skuszony?
On na pewno rozważy w swoim własnym sumieniu, a czas pokaże, na ile to jego myślenie, być może jakieś wizje zmian, które też starał się przedstawić w tym swoim pierwszym wystąpieniu, będą realne i będą do realizacji.
No właśnie, te pierwsze wystąpienia mówiące o tym, Wacław Maciuszonek mówiący o tym, że chce załagodzić sytuację w sejmiku oraz doprowadzić do zakończenia konfliktu z prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim, po czym wyczyszczone zostały prezydia wszystkich komisji sejmikowych z osób, które nie zgadzają się z obecną marszałek Elżbietą Polak. Czy to wróży dobrze temu rozwiązaniu?
Ale panie redaktorze, to konfliktu. Jest też system działania Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, która tych wszystkich, którzy inaczej myślą, inaczej mówią, za głośno mówią, być może zbyt dobitnie, a po prostu stara się ukarać. Więc wczoraj odbył się taki sąd, wczoraj była kara, wczoraj był wyrok, nie usłyszeliśmy uzasadnienia. Uzasadnienie było czysto populistyczne i takie polityczne. Zatem my przyjęliśmy ten wyrok, natomiast na pewno nikt z nas, ja mówię o swoim klubie, nigdy nie zdecydowałby się na poddaństwo za takie judaszowe srebrniki.
Czy po utracie stanowiska przewodniczącej sejmiku zostawi pani tą sejmikową politykę, wróci pani na stanowisko wiceprezydenta miasta Zielona Góra?
Panie redaktorze, w momencie, kiedy zostałam odwołana z funkcji przewodniczącej, nadal jestem radną województwa i zamierzam ten mandat wypełniać. Jestem też przewodniczącą klubu samorządowe Lubuskie, zatem myślę, że w dalszym ciągu będziemy bardzo jasno artykułować i bardzo jasno sprawdzać to wszystko, co dzieje się w zarządzie województwa i na pewno nie będziemy tymi, którzy będą milczeli w sprawach, które uznamy za ważne i o których warto mówić.
Wiceprezydentem miasta nie jest w takim razie pani, ale jest pani dyrektorem Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych. No a ostatnio informacje w sprawach społecznych do nas docierają, że w DPS Dom Kombatanta ceny za pobyt wzrosły o blisko 1000 zł od osoby za miesiąc.
Panie redaktorze,
skąd takie zmiany?
Panie redaktorze, zmiany w opłatach są związane przede wszystkim z cenami, których też doświadczamy w naszym życiu takim prywatnym. Ja oczywiście przedstawię wszystkim, jak te ceny wyglądają w całej Polsce, ponieważ my mamy też wgląd w to i przypomnę, że organem nadzorującym DPS jest wojewoda lubuski. Gdyby doszło tam do jakichś nieprawidłowości w tym obszarze, na pewno byśmy mieli pierwszy sygnał związany z tym, że wojewoda by na to zwrócił uwagę.
Ale tak patrząc obiektywnie, kwota 5264 zł dla osoby, która dysponuje niewielką emeryturą i rodzina też nie jest w stanie jej wesprzeć. Czy to nie jest za duża kwota?
Panie redaktorze, możemy tutaj spierać się o to, czy to jest za dużo, czy to jest za mało. Pan może też dokonywać różnych refleksji związanych też z utrzymaniem pana domu też, tak? Natomiast ja bym chciała, żeby rozmawiać o faktach i ja bym chciała, żeby pan redaktor zaprosił panią dyrektor jednego i drugiego DPS-u, bo to nie jest tak, że te ceny rosną tylko w jednym DPS-ie i to jest dom kombatanta. I poprosić o jasne wyjaśnienia i wtedy będzie pan mógł i wszyscy inni odnieść się do tego, dlaczego tak jest, a nie inaczej.
To w takim razie zapewne tak się stanie, a ja jeszcze zapytam pani odpowiedzialną za edukację w mieście, jak wygląda powrót do szkół dzieci w Zielonej Górze, bo przed nami, właściwie za nami powrót w poniedziałek nauczania hybrydowego, a przed nami już powrót stacjonarny do szkół. Szkoły przygotowane, szkoły dają sobie radę?
Myślę, że ten czas od marca ubiegłego roku do dzisiaj to był ten czas, kiedy przerobiliśmy różne scenariusze związane z pandemią. To, co jest najbardziej istotne, to to, że za szkołą najbardziej tęsknią dzieci. I tego doświadczamy, to widzimy i z tego się bardzo cieszymy. Natomiast jeśli chodzi o samo przygotowanie szkół pod względem bezpieczeństwa higienicznego, sanitarnego, to rzeczywiście my tą lekcję dobrze odrobiliśmy i tutaj te wszystkie działania, które wdrażają dyrektorzy w zależności też od topografii szkoły, od możliwości szkoły, jeśli chodzi o sam budynek, one są spełnione i tutaj wielkie podziękowania wszystkim dyrektorom, wszystkim nauczycielom za to właśnie, że tak dobrze odrobili tą lekcję i tak dobrze są przygotowani do kolejnych wariantów, które są przed nami. Z nauczania hybrydowego przechodzimy w nauczanie stacjonarne. W tej chwili do tego się przygotowujemy, czyli do większej ilości uczniów, większej ilości dzieci w szkołach naszych i podstawowych, i tych ponadpodstawowych. Zatem myślę, że to, co najistotniejsze, to to, że spełniają się oczekiwania dzieci i nauczycieli do powrotu do normalnie funkcjonującej stacjonarnej szkoły.
A to mówiła Wioleta Heręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Rozmowa po dziewiątej.